Rozdział 8. Pożegnanie z Lorien. Tego wieczora wezwano drużynę ponownie do komnaty Cleborna, gdzie oboje, władca elfów i pani Galadriela, powitali gości dworными słowami. Wreszcie Celeborn zaczął mówić o pożegnaniu. Wybiła godzina, rzekł. I ci, którzy chcą dopełnić zadania, muszą uzbroić swoje serca, by opuścić nasz kraj. Kto nie chce iść dalej, może zostać u nas, na razie. Lecz zarówno tym, którzy odejdą, jak i tym, którzy zostaną, nie wolno liczyć na spokój. Stanęliśmy bowiem na krawędzi i waży się nasz los. Kto woli, niech tutaj czeka na rozstrzygnięcie, na dzień, gdy albo się przed nim świat otworzy znowu, albo wezwiemy go do walki w ostatniej potrzebie tego kraju. Wówczas się okaże, czy będzie mógł wrócić do swojego domu, czy też odejdzie do ojczyzny tych wszystkich, co polegli w boju. Zapadła cisza. Wszyscy postanowili iść dalej, oznajmiła Galadriela, patrząc im w oczy.
Jeśli o mnie chodzi, odezwał się Boromir, moja droga do domu prowadzi naprzód, a nie wstecz.
To prawda, rzekł Celeborn, ale czy cała drużyna pójdzie z tobą do Minas Tirith? Jeszcze nie ustaliliśmy, którędy iść, odparł Aragorn. Nie wiemy, co zamierzał zrobić Gandalf po przejściu przez Lorien. Nie wiem nawet, czy miał jakieś wyraźnie określone plany. Może nie miał, rzekł Celeborn. Ale opuszczając ten kraj, musicie pamiętać o Wielkiej Rzece. Niektórzy z was zapewne wiedzą, że między Lorien a Gondorem nie sposób przeprawić się przez nią z bagażem inaczej niż łodzią. Czyż mosty Osgiliad nie zostały zerwane? Czyż wszystkich przepraw nie strzeże nieprzyjaciel? Którym brzegiem powędrujecie? Gościniec do Minas Tirith biegnie po zachodniej stronie. Lecz prosta droga do waszego celu wiedzie na wschód od rzeki, jej ciemniejszym brzegiem. Który brzeg wybierzecie?
Jeśli by mnie pytano o zdanie, radziłbym iść zachodnim brzegiem, gościńcem do Minas Tirith, odparł Boromir. Nie ja wszakże jestem przewodnikiem drużyny.
Inni milczeli. Aragorn zaś, jak się zdawało, był w rozterce i zakłopotany. Widzę, że nie wiecie, co robić, rzekł Celeborn. Nie do mnie należy wybór waszych dróg, lecz pomogę wam, ile w mojej mocy. Kilku uczestników wyprawy umie sobie radzić z łodzią. Legolas, który pochodzi z plemienia spławiającego tratwy po leśnej rzece, Boromir z Gondoru i Aragorn podróżnik.
No i przynajmniej jeden z hobbitów, krzyknął Merry. Nie wszyscy u nas patrzą na łodzie jak na dzikie konie. Mój ród mieszka nad Brandywiną.
Tym lepiej, powiedział Celeborn. W takim razie dostarczę waszej drużynie łodzi. Muszą być małe i lekkie, bo jeśli wypadnie wam dalej podróżować wodą, będzie trzeba je w niektórych miejscach przenosić. Spotkacie na rzece progi Sarn-Gebir, a może dotrzecie nawet do wielkich wodogrzmotów Rauros, gdzie woda rzuca się gwałtownie w dół z Nen-Hitoil. Mogą się zdarzyć również inne przeszkody. Dzięki łodziom podróż będziecie mieli przynajmniej na początku ułatwioną. Ale to nie zwolni was od wyboru. A w końcu musicie rozstać się z łodziami i z rzeką, by wysiąść na brzeg wschodni albo zachodni. Aragorn dziękował Celebornowi stukrotnie. Dar elfów bardzo go ucieszył, w znacznej mierze dlatego, że odwlekał o kilka dni konieczność decyzji. Cała drużyna nabrała nowej otuchy. Jakiekolwiek miały czekać po drodze niebezpieczeństwa, woleli płynąć na ich spotkanie z nurtem Anduiny, niż wlec się piechotą z tobołami na grzbietach. Tylko sam żywił pewne wątpliwości. Zaliczał się do tych hobbitów, którym łodzie wydają się równie złe, a może nawet gorsze od dzikich koni. i mimo wszystkich przeżytych dotychczas niebezpieczeństw nie był skłonny do zmiany tej opinii. Jutro przed południem zastaniecie w przystani wszystko gotowe, rzekł Celeborn. Rano przyślę wam elfów do pomocy w pakowaniu. A teraz życzymy dobrej nocy i spokojnego snu.
Dobranoc, przyjaciele, powiedziała Galadriela. Śpijcie w pokoju.
Nie dręczcie się dzisiaj zbytnią myślą o podróży. Kto wie, może ścieżki, którymi każdy z was powinien wędrować, już ścielą się wam u stóp, chociaż ich jeszcze nie widzicie. Dobranoc. Pożegnawszy się, wrócili do swojego namiotu. Legolas poszedł z drużyną, bo tej ostatniej nocy w Lothlórien chcieli się wspólnie naradzić, mimo słów Galadrieli. Długo debatowali, co czynić i jakim sposobem najlepiej wypełnić zadanie, lecz nie doszli do żadnych stanowczych wniosków. Okazało się dość jasne, że większość chciała najpierw podążać do Minas Tirith i przynajmniej na razie umknąć przed grozą nieprzyjaciela. Zgodziliby się pójść za przewodnikiem na drugi brzeg rzeki i w cienie Mordoru, ale Frodo nie rzekł ani słowa. Aragorn zaś wciąż był w rozterce. Dopóki Gandalf prowadził drużynę, Aragorn zamierzał towarzyszyć Boromirowi i użyć swego miecza w obronie Gondoru. Wierzył bowiem, że sen Boromira obowiązuje go jako wezwanie i że wybiła godzina, by potomek Elendila wystąpił jawnie i stoczył z Sauronem bój o władzę. Lecz w Morii Gandalf przekazał swoje brzemię na jego barki i Aragorn wiedział, że nie wolno mu poniechać pierścienia, jeśli Frodo nie zgodzi się w końcu iść z Boromirem. Ale czy mógł on lub ktokolwiek z drużyny udzielić Frodowi jakiejś pomocy, choćby brnął za nim na oślep w głąb ciemności?
Pójdę do Minas Tirith sam, jeśli inaczej się nie da, bo to mój obowiązek, powiedział Boromir.
Umilkł na długą chwilę i siedział, wlepiając wzrok w twarz Froda, jakby usiłował odczytać z niej jego myśli. Wreszcie odezwał się znów cichym głosem, jakby sam sobie chciał coś udowodnić.
— Jeśli chcesz tylko zniszczyć pierścień, zbroje i miecze nie na wiele ci się przydadzą. Ludzie z Minas Tirith nic ci im pomóc nie mogą. Ale jeśli chcesz zniszczyć zbrojną potęgę czarnego władcy, byłoby szaleństwem zapuszczać się bez armii w jego dziedziny. Szaleństwem też byłoby, gdybyś rzucił...
Urwał nagle, spostrzegając się zapewne, że zdradza ukryte myśli. Byłoby szaleństwem, gdybyś rzucił na pastwę śmierci życie swoje i towarzyszy, chciałem rzec, poprawił się zaraz.
Masz do wyboru obronę twierdzy albo marsz bez broni ku niechybnej zgubie. Tak ja to przynajmniej rozumiem.
Frodo wyczuł coś nowego i obcego w spojrzeniu Boromira i popatrzył na niego uważnie. Pewien był, że Boromir myślał co innego niż wyraził w ostatnich swoich słowach.
Byłoby szaleństwem, gdybyś rzucił. Co? Pierścień władzy?
Podobne zdanie wygłosił już przedtem na radzie, ale wówczas dał się przekonać Elrondowi. Frodo zwrócił wzrok na Aragorna, lecz ten, zatopiony we własnych myślach, jakby wcale nie słyszał przemowy Boromira. Na tym skończyła się narada. Merry i Pippin spali już. Sam kiwał się sennie. Noc była głęboka. Rankiem, gdy zbierali się do pakowania skromnego dobytku, zjawiło się kilku elfów znających wspólną mowę z mnóstwem darów, zapasami jadła i ubraniami na drogę. Prowiant składał się głównie z cieniutkich sucharów, z zewnątrz przypieczonych i rumianych, wewnątrz jasnych jak śmietana.
Gimli wziął jeden z nich do ręki i przyjrzał mu się z niedowierzaniem.
Kram! Szepnął, chrupiąc ułamany okruch. Mina mu się rozjaśniła i zjadł cały suchar z apetytem.
Dość, dość! Ze śmiechem krzyknęli elfowie. Zjadłeś już porcję wystarczającą na długi dzień marszu. Zdawało mi się, że to rodzaj kramów, czyli sucharów, jakie mieszkańcy Dale biorą z sobą zazwyczaj na wędrówkę po pustkowiach.
Dobrze ci się zdawało, odparli elfowie, ale my to nazywamy lembas, to znaczy chleb podróżny.
Posila on lepiej niż wszystkie potrawy znane ludziom, a przy tym jest bądź co bądź smaczniejszy niż kram.
Nie da się temu zaprzeczyć, przyznał Gimli. Lepszy jest nawet od miodowników, specjalności plemienia Beorna. A to nie mała pochwała, bo nie znam od nich sławniejszych piekarzy. Co prawda ostatnimi czasy niechętnie dzielą się swymi wyrobami z podróżnymi. Wy jesteście bardziej gościnni.
Mimo to prosimy o oszczędzanie prowiantu, odrzekli elfowie. Jedzcie niewiele naraz i tylko wtedy, gdy was głód przymusi. Zapas przeznaczony jest na wypadek, gdy zawiodą inne sposoby pożywienia się w drodze.
Suchary nie skwaśnieją przez długi czas, jeśli nie rozkruszycie ich i pozostawicie owinięte w liście tak, jak je zapakowaliśmy. Jeden lembas wystarczy, by pokrzepić na cały dzień ciężkich trudów każdego podróżnika, choćby to był rosły mężczyzna z Minas Tirith.